Boże odzyskiwanie za pośrednictwem życia, przez pasienie. Odzyskiwanie jest niezbędne, ponieważ pewne rzeczy, które Bóg objawił i ustanowił, uległy zniszczeniu, zostały utracone bądź niewłaściwie zrozumiane. Boży lud również w różny sposób został podzielony, doznał ran, skruszenia i poważnego uszczerbku. Pan więc musi mieć odzyskiwanie, by przyprowadzić nas na powrót do swego pierwotnego zamysłu, żeby Jego wieczny zamiar, oparty na pragnieniu, jakie ma w sercu, mógł się zrealizować. To odzyskiwanie jest za pośrednictwem życia, a życie to zawartość Boga, Jego wypływ. To odzyskujące życie dosięga nas przez Jego bezpośrednie pasienie. Zobaczymy również dodatkowo w tym poselstwie, że to odzyskujące życie dosięga nas przez pasienie, przez tych, którzy dobrowolnie pozwalają pasterzowi ich pozyskać, żeby on mógł paść przez nich. Takie pasienie jest wprost niezbędne, najcenniejsze i najkosztowniejsze. Gdy będziemy omawiali plan poselstwa, liczę na Pana i proszę, żebyście i wy też tak postąpili, z pewną dozą świadomości. Jest nas tutaj tak naprawdę 4953. Ten, którego nie widzimy, to Immanuel, Bóg z nami. To nasz pasterz. Sądzę, że chce on nas wszystkich bezpośrednio paść, gdy przedstawiamy Jego Słowo dotyczące pasienia i Jego samego jako pasterza. Bieżące doświadczanie przez nas Chrystusa, łącznie ze Słowem, objawiającym Go jako Tego, który pasie, pozostawi na nas trwałe, niezatarte, niezapomniane wrażenie o Panu. Więzi, jaką z Nim mamy, o Kościele, Jego stadzie i o szczycie boskiego objawienia oraz o życiu Boga człowieka, że wszystko to ostatecznie wyraża się za pośrednictwem pasienia we wzajemności. Punkt pierwszy, rzymski pierwszy, to nie tylko wstęp, to punkt odniesienia. Paść to otaczać stado wszechzawierającą, czułą troską. Otaczać troską całe stado, cały kościół, to też otaczać troską każdą owcę. Pan rozumie pasienie jako coś wszechobejmującego. Owce to nie duchy. Są one trójczęściowymi ludźmi, którzy zawsze znajdują się w jakiejś sytuacji. I troska o nich musi być wszechobejmująca. Również czuła. Jeśli jakakolwiek troska, którą okazujemy, nie jest czuła, ani wszechobejmująca, to nie jest pasieniem. Pasienie odnosi się do troski o wszelkie potrzeby owiec. Wszelkie potrzeby. Trzeba zaspokajać potrzeby wszystkich owiec i dobrze się nimi zajmować. Nie wiem dosłownie nic o owcach jako zwierzętach. Nie mam pojęcia, jaki mają iloraz inteligencji. Z grubsza sądzę, że nie są za bardzo rozgarnięte, ale myślę, że są na tyle wrażliwe, by wiedzieć, czy ktoś się o nie troszczy, czy też nie. Być może nie są w stanie nic z tym zrobić, ale gdy ktoś otacza je wszechobejmującą troską głęboko w sobie, wiedzą o tym, zyskują zasób, otrzymują miłość, pokarm, ochronę, zostają uzdrowione. Chciałbym teraz coś wam przeczytać i proszę, byście tego posłuchali. Nie upieram się, ale proszę, byście raczej posłuchali niż śledzili tekst. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Biblii i przedstawić pewien kontrast. Wersety pochodzą z rozdziału 34. Pierwszy fragment dotyczy pańskiego pasienia. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jako pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Jahwe. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię. Tak Pan pasie, nawet teraz. To wersety od 11 do 16a z rozdziału 34. Rozdział ten jednakże zaczyna się od słów bezpośrednio skierowanych przez Pana do przywódców Izraela, nazwanych pasterzami. Pasterze byli przywódcami. Pan mówi o stadzie, swoich owcach, że trzeba je odzyskać, bo pasterze wyrządzili im szkodę. Z kontekstu tego rozdziału wynika, że nie chodzi tylko o to, że rozproszyły się one i trzeba je zebrać z Asyrii czy też Babilonu bądź innych pogańskich narodów do ich cierpień. Przyczynili się ich przywódcy. Przeczytam te wersety i nie poczynię żadnych uwag. Jedyne, co powiem, to to, że nic z tego, co tu jest opisane, nie jest dla mnie teorią. Sam byłem świadkiem wszelkich szkód, o których mowa w tych wersetach. Widziałem to tyle razy w życiu świętych, których nie ma już tutaj, którzy się odłączyli, zostali zranieni i zlekceważeni. Przywództwo w Kościele bądź w dziele to niezmiernie ważna odpowiedzialność, ponieważ zasadnicza odpowiedzialność polega na pasieniu pańskich owiec, pańskiego stada. Gdy będę czytał te wersety, proszę, zwróćcie uwagę na to, co robili pasterze, a jeszcze bardziej na to, co zaniedbywali, czego nie robili. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi Pan Jahwe, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe. Jakom żyw, mówi Pan Jahwe, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan Jahwe, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Pan mówi dalej, będę szukał zaginionych. Sytuacja jest na tyle rozpaczliwa. Nikt nie szukał owiec. Nikogo serce nie skłaniało, ani nie miał takiej umiejętności, by uzdrowić kogoś, kto był zraniony. Nikt nie przyprowadzał na powrót tych, którzy się odłączyli. Ale Pan, dobry pasterz, zobaczymy to, wielki pasterz, arcypasterz, pneumatyczny pasterz naszych dusz w swoim odzyskiwaniu sam bezpośrednio będzie szukał, znajdzie przyprowadzi z powrotem, uzdrowi, uleczy, odzyska swoje owce. Jesteśmy tu z powodu tego pasterza. Teraz przechodzimy do planu poselstwa, którym podkreślać będziemy oddech, by uzyskać pełny obraz, na ile to będzie możliwe, przez resztę czasu. To będzie wystarczające na początek. Potem, nie przesadzam, przez miesiące, lata będziemy szli za tym, uczyli się tego i doświadczali. Ponieważ zasada brzmi, tylko ci, którzy się zabłąkali i odnaleźli, będą szukać zabłąkanych. Tylko ci, którzy zostali zranieni, będą uzdrawiać zranionych. Tylko ci mogą. Tylko ci, którzy zostali zranieni i uzdrowieni, będą tak postępować w sercu i będą potrafili tak robić. Wierzymy, ponieważ to jedna z istotnych spraw nadchodzącego nowego żywienia, wzajemnego pasienia, które Pan musi odzyskać w sposób zasadniczy, głęboki, gruntowny, dopóki nie będzie mógł spojrzeć na swoje stado, przynajmniej w odzyskiwaniu, i powiedzieć, żadnej owcy nie zaniedbano. Stado otaczane jest wszechobejmującą, czułą troską. Zaczniemy od przeczytania drugiego punktu i od aspektów Chrystusowego pasienia w poniższych podpunktach. W zasadzie bez większych komentarzy. Niech punkty same mówią za siebie. A w odpowiednim momencie zajmiemy się szczegółami. W 34 rozdziale Księgi Ezechiela Pan przychodzi jako pasterz, by szukać owiec i je odnaleźć. W pewnym sensie nie czuję za bardzo tego wyrażenia poszukujący. Są poszukujący. Nie oponuję. Ale mam odczucie, że to nie my poszukujemy. To Pan poszukuje. Pasterz poszedł, idzie do Niemiec. W Niemczech są owce, które się odłączyły, rozproszyły, zostały zranione, ale pasterz idzie i szuka, chce je odzyskać. To tylko przykład. Punkt A. Pan wyprowadza nas spośród niewierzących i przyprowadza do siebie, nie do czegoś, nie do jakiegoś ruchu i nie po pierwsze do miejsca, ale do osoby. Przyprowadza nas do naszej własnej ziemi, oznaczającej Chrystusa, który jest dobrą ziemią Kanaan. Przyprowadza nas ponownie na wysokie góry, oznaczające Chrystusa zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa. Przyprowadza nas ponownie do strumieni, oznaczających żywą wodę życiodajnego ducha. Karmi swoje stado u strumieni, co oznacza, że karmi nas swoimi bogactwami. Przyprowadza nas ponownie na dobre i obfite pastwisko, oznaczające Chrystusa, który jest naszym zasobem życia. Doprowadza do tego, że się kładziemy i jednocześnie daje nam wewnętrzny odpoczynek. Jahwe jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Daje mi leżeć. Obyśmy wszyscy zaznawali wewnętrznego odpoczynku. Czy ktoś tutaj tkwi w jakimś chaosie, zamieszaniu, czegoś się boi, czymś się martwi, niepokoi. Pasterz jest tutaj, to pasterz naszych dusz. Chce, byśmy leżeli na pastwisku, a On ożywi nasze dusze i przyprowadzi na powrót do tego, że będziemy miło się Nim radować. Punkt H. Obwiązuje skruszonego i wzmacnia chorego, co oznacza, że obwiązuje i uzdrawia pogrążonych w rozpaczy oraz chorych. Skruszonego sercem. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg ludźmi i prowadzimy życie Kościoła, nie zwalnia nas to ze skruszenia. To część ludzkiego życia. Ale mamy pasterza, który wie, jak uzdrowić skruszonych sercem. Pozwólmy mu przyjść. Przyjść tam, gdzie odczuwamy ból, co zostało skruszone, gdzie jest smutek. Pozwólmy mu tylko przyjść. A on przychodzi z olejem i winem, z duchem i życiem. Wie wyśmienicie, co robić. Możemy zaświadczyć, że jest ekspertem. Ta troska jest wszechobejmująca i czuła. Nie ma tu bohaterów, ani jednego, ani wielkich, żadnego z takich. Jesteśmy tylko my, owce, które trzeba otoczyć taką troską. Punkt I. Pan sprawuje sprawiedliwy sąd pośród nas, usuwając wszystko, co niesprawiedliwe. Wie o wszystkim, co nieprawe, niewłaściwe w Jego stadzie. Ale nie tym przede wszystkim się zajmuje. Musi zrobić tyle innych rzeczy, ale w końcu zajmie się wszystkim i wszystko poprawi. Czy to relacje, czy to nieprzebaczone urazy, nieuzdrowione rany, niewyjaśnione nieporozumienia. Przyjdzie i będzie paść i powie, już czas, mój drogi, moja droga, by to przejść. Już czas, by to puścić. Już czas, by zrobić to właściwie. Ponieważ stado ucierpi, jeśli to pozostanie. I nie czyni tego laską żelazną, ale laską pasterską. Wszystko musi uczynić właściwie. Do punktu J są podpunkty. Chrystus jest prawdziwym Dawidem, prawdziwym pasterzem, którego uczyniono pasterzem, by nas karmił i sprawiał, że się napełnimy i zaspokoimy. Troszczy się o nas, w tym o wszelkie nasze kłopoty i obowiązki, a także przeróżne aspekty naszego życia na co dzień. Przeróżne aspekty z różnych dziedzin. Obejmuje to wszystko. Teraz mamy 31 grudnia. Sprawdzian śmierci w moim doświadczeniu zaczął się 28 grudnia 2015 roku. To był rok. Świadczę nie o tym, w jakiej znalazłem się sytuacji, nie o swoim doświadczeniu, ale o moim pasterzu. Mój pasterz zadbał o każdy aspekt mego życia na co dzień. Jesteśmy trójczęściowi. Mamy ducha, duszę i ciało. Mamy tego samego pasterza. On kocha wszystkie owce tak samo. Nie ma jednej ulubionej. Nikt nie jest jego pupilkiem. Pozwólcie mu tylko się o was zatroszczyć. Bardzo lubię wyrażenie występujące pod koniec 5 rozdziału 1 listu Piotra. Tam Piotr nas zachęca: wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Wszystko, co dla was się liczy, to i także dla niego. Wszystko. Zdrowie, samotność, przygnębienie, zatrudnienie, niedostatek, niespełnione pragnienia. Powinniśmy mu jedynie to powiedzieć. Powiedzcie mu o wszystkim, co kryje się w waszym sercu. Nie zastanawiajcie się, czy jest to doskonała wola Boża, wola przyzwalająca. W tym momencie nie zanosicie modlitw związanych z walką ani z zarządzaniem. Zanosicie modlitwę owieczki. To beczenie owcy. Po prostu wylejcie to, co macie w swej duszy. Powiedzcie mu, co myślicie, co odczuwacie, czego się boicie, czego potrzebujecie, czego gorąco pragniecie. Pańska troska o nas jako pasterza skutkuje tym, że okazujemy mu posłuszeństwo, naszemu królowi, i przechodzimy pod jego władzę królewską. W taki sposób on poddaje nas swojej władzy. Nie przychodzi i nie budzi w nas grozy i nie mówi: zacytuję ten werset: do mnie należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Czy to rozumiesz? No? Ja nie chcę nic słyszeć, nic mi nie mów. Nie chcę żadnych twoich myśli, opinii ani odczuć. Nie w taki sposób prawdziwy Dawid włada. Posłuchajmy wersetu 2:6 z Ewangelii Mateusza o nowonarodzonym królu. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. W poselstwie 8 mówiłem o stronie negatywnej, że władza ma rozprawić się z wrogiem. Od strony pozytywnej jest ona po to, by służyć, paść, troszczyć się, karmić świętych. Pan, Król Królów, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, ale teraz we wniebowstąpieniu jest wielkim pasterzem, arcypasterzem. Za chwilę powiemy o tym, że teraz, tak jak tu siedzicie, on w naszym duchu jest pasterzem naszych dusz. Na podstawie 3 rozdziału listu do Hebrajczyków wiemy, że on jest apostołem. Jeśli apostoł, władca królów ziemi, Pan Wszechświata, ten, któremu dano wszelką władzę na niebie i na ziemi, troszczy się o nas za pośrednictwem pasienia, jak ktoś śmie w kościele bądź dziele sprawować władzę lub ją reprezentować bez pasienia tych, którzy znajdują się pod ich kierownictwem. To dość poważne. On jest królem. Pasie nas, dopóki nie przejdziemy pod jego władzę królewską. Gdy doświadczamy pasienia przez Pana i pozostajemy pod jego władzą królewską, ratujemy się jego przymierzem pokoju. I nie zniewalają nas już duchowe kłopoty ani niepokój. Część świętych znosi niepotrzebnie ataki wroga, ponieważ brak odpowiedniego pasienia i ochrony. Nieliczni wiedzą, jak ustrzec się przed wrogiem, jak rozróżnić takie ataki. Powinno się je ograniczać. Jakże potrzebujemy doświadczać Dawida, naszego pasterza, by wcielać w życie przymierze pokoju, gdy on nas pasie, wszelkie złe bestie, źli ludzie trzymają się z dala od odzyskanego pańskiego ludu. Wróg nienawidzi nas i tego, co robimy, obiera nas za cel. Wszystkich nas trzeba ochraniać. Zaraz po konferencji, pamiętajcie, proszę o tym, jak tylko się rozjedziemy. Przebywamy na szczycie. Wróg często przypuszcza atak po tego typu wydarzeniach, ale nie musicie się bać. Część jednak musi zanosić modlitwy przyzwalające. Panie, chroni nas wszystkich, którzy podróżują. Chroni nasze rodziny. Jeden ze współpracowników musiał pojechać do domu, ponieważ kilkudziesięciometrowe drzewo upadło na jego dom i zniszczyło samochody oraz uszkodziło budynek. To pokazuje, że wszechzawierająca, delikatna troska obejmuje ochronę, czujność. Punkt piąty. Łamie drążki jarzma, w tym jarzmo grzechu i świata, oraz wybawia nas z wszelakiej niewoli. Obiecuje, że nie staniemy się zdobyczą wroga i że będziemy mieszkać w spokoju i bezpiecznie. Ostatnio, gdy miałem ogromnie cenną społeczność z jednym ze współpracowników, uświadomiłem sobie, jak straszliwy ból posłany od wroga musiał odczuwać. Nie obwiniam nikogo. Jednakże, zgodnie z 13 rozdziałem Listu do Hebrajczyków, bracia wiodący czuwają nad duszami świętych. Uczmy się tego. Świętych trzeba ochraniać. Młoda siostra wstąpiła na uniwersytet, przebywa z dala od rodziny, nie żeby kogoś oskarżać. Nie mam takiego ducha. Musimy jednakże naprawdę wejść w tę rozległą sferę, żeby każdy kościół i każdy święty był otoczony wszechzawierającą, czułą troską, obejmującą ochronę przed bestialskim wrogiem. Obiecuję, że nie staniemy się zdobyczą wroga i że będziemy mieszkać w spokoju i bezpiecznie. I dwa pozostałe punkty z rozdziału 34. Sprawia, że stajemy się źródłem błogosławieństwa dla innych, żeby on, jako deszcz błogosławieństw i miejsce siewu, o którym głośno ich zaopatrzył. On nie tylko nas błogosławi, ale chce uczynić nas źródłem błogosławieństwa, byśmy gdziekolwiek się udamy, byli kanałem błogosławieństwa. Pasienie nie zatrzymuje się na nas. Teraz przez nas przepływa i z nas wypływa. Punkt L. Dzięki doświadczaniu pasienia przez Niego cieszymy się Bożą obecnością. Jesteśmy Jego, a On nasz. Społeczności, jaką z Nim mamy, i jedności, żeby Bóg zespolił się z człowiekiem. Nie wiem, jak Pan was poprowadzi w kolejnych tygodniach. Część może odczuwać prowadzenie, by spędzić miesiąc nie tylko nad 34 rozdziałem Księgi Ezechiela, ale powiedzmy na osobistej społeczności i modlitwie nad każdym punktem dotyczącym tego, jak on pasie. Chciałbym, Panie, mieć z Tobą styczność i doświadczyć Ciebie, Twego aspektu pasienia. Chciałbym powierzyć siebie, owieczkę, Twojej bezpośredniej trosce. Czasem Pan tylko sam, bezpośrednio, może okazać pewną szczególną troskę. Inne rzeczy bez wątpienia dźwigają członki Jego ciała. Ale w tym poselstwie skupiamy się tak naprawdę na bezpośrednim pasieniu nas wszystkich przez Pana. Jeśli tylko o tym wiemy, gdy to jest dla nas rzeczywiste, przemówi to nam do serca i popłyną łzy radości. Inne łzy już były, teraz są łzy radości. Zdajemy sobie sprawę z troski, którą nas się otacza. Kochasz mnie, troszczysz się o mnie, jedną ze swoich owieczek, ale masz na względzie stado. Im częściej to się w nas dzieje, tym bardziej Go poznajecie i ochoczo przyjmiecie tę dobrą nowinę, że bardziej się Nim stajemy, a On teraz będzie w was i przez was będzie prowadził życie pasienia przez wzgląd na stado. Punkt rzymski trzeci. Chrystus jest dobrym pasterzem, wielkim pasterzem, arcypasterzem i pasterzem naszych dusz. Możemy o tym jedynie powiedzieć w formie zapowiedzi. Jako dobry pasterz, Pan Jezus przyszedł, byśmy mieli życie, życie Zoe, i mieli je w obfitości. Właśnie teraz nasz pasterz chce, byśmy mieli Zoe w obfitości. Czy chcecie tego? W obfitości. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co to znaczy w obfitości. Chciałbym tego się wraz z wami dowiedzieć. Panie, jak to jest mieć życie w obfitości? Położył życie duszewne, ludzkie życie, by dokonać odkupienia za owce, by mogły one dzielić Jego życie, Zoe, boskie życie. Pierwszy list Jana 3,14. On z miłości położył za nas swoje życie duszewne. Następnie Jan, który doznawał pasienia przez długi, długi czas, mówi dalej, że powinniśmy położyć życie swej duszy za braci. Bez tego nie ma żadnego pasienia. Bez tego nie ma mowy o posłudze. Wyprowadza swoje owce z zagrody i wprowadza w siebie jako pastwisko. O Panie, w roku 2017 wyprowadź więcej owiec z zagrody. Nie nawracamy innych, nie uczęszczamy w spotkaniach chrześcijan, by ich nawracać. To karygodne. Nie robimy z Kościoła problemu. Ale, Panie, wszystkie owce na ziemi są Twoje. Tyle tkwi w zagrodach. Prosilibyśmy Cię, by w roku 2017 czy nie sprawiłoby Ci radości wyprowadzenie kilku tysięcy owiec z zagród do stada? On zatem wyprowadza swoje owce z zagrody i wprowadza w siebie jako pastwisko miejsce, w którym owce mogą się paść, gdzie mogą one jeść z niego swobodnie i nim się karmić. A w wersecie 10-16 w Ewangelii Jana będzie jedno stado i jeden pasterz. Oto pańskie odzyskiwanie. Jedno stado i jeden pasterz. Pan uformował żydowskich i pogańskich wierzących, podlegających jego pasieniu, w jedno stado, Kościół, ciało Chrystusa. Punkt B. Bóg wzbudził z martwych naszego Pana, wielkiego pasterza owiec, we krwi wiecznego przymierza. To końcówka listu do Hebrajczyków, który skupia się na niebiańskiej posłudze Chrystusa, arcykapłana, według porządku Melchizedeka. Ta jego niebiańska posługa ma różne aspekty, ale najważniejszym z nich jest pasienie, które odbywa się właśnie teraz. On jest wielkim pasterzem. Podstawą jego pasienia jest krew Nowego Testamentu, wiecznego przymierza. On pasie, byśmy doświadczali wszelkie rzeczywistości tego przymierza Iby jego cel się spełnił, jak to widzimy w poniższych punktach. Wieczne przymierze polega na zwieńczeniu Nowej Jerozolimy dzięki pasieniu. Musimy pracować, ale nie spełnia się to dzięki naszemu trudowi, tylko za pośrednictwem pasienia. Wieczne przymierze to przymierze Nowego Testamentu, polegające na zdobyciu stada, będącego Kościołem, prowadzącym do powstania ciała Chrystusa, które znajduje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Pan więc w swojej niebiańskiej posłudze realizuje Nowy Testament, Nowe Przymierze, cel, którym jest stado, Kościół, ciało Chrystusa, które znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Jako wielki pasterz, Pan czyni treści Nowego Przymierza rzeczywistymi dla nas. Tyle nam zapisano. On zdaje sobie sprawę, że jeszcze sobie nie uświadamiamy, że mamy prawo radować się Panem, że Bóg związał się z sprawiedliwością, by nam przebaczyć, ponieważ do wszystkiego tego się zobowiązał. Pan więc nie patrzy na nas i nie mówi: o, niedobrze, oni nie mają pojęcia, co się dzieje. On wie, nie krytykuje i mówi: tylko będę jego pasł, aż znajdzie się w rzeczywistości tego wszystkiego, co zawiera Nowe Przymierze. Co wy na to? Punkt C. Jako arcypasterz, Chrystus pasie swoje stado za pośrednictwem starszych w kościołach. Pasienie, podstawowa sprawa, to główna funkcja starszych. Nie pozostawia się im tego do wyboru. Muszą to czynić. Paweł potwierdza to w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Paście Kościół Boży, nabyty przez Niego własną Jego krwią, nad którym Duch Święty ustanowił was nadzorcami. W obrębie pasienia, Paweł mówi, wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Musicie wiedzieć, jak się ich strzec. Wejdą, bo czegoś chcą. Dalej powiedział, także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągać za sobą uczniów. Nie zajmujemy się utopią. Przebywamy w stadzie, ale to stado znajduje się na polu bitwy. Dojdziemy też do drugiej części, 5 rozdziału z 1 listu Piotra, w którym od starszych wymaga się, by ich istota stała się taka jak Bóg, by mogli oni paść stado. Jeśli więc twego męża wyznaczono na starszego, nie urządzaj uroczystej kolacji. Być może powinnaś w swoim pokoju zapłakać, ponieważ nie będziesz go za często widywała. A nawet jeśli będziesz go widywać, powinnaś zdać sobie sprawę, że on musi przejść przez wiele rzeczy w swej wędrówce z Panem i dotykać się go głęboko, by móc paść Boże stado, które jest powieleniem arcypasterza. Bez pasienia przez starszych nie można zbudować kościoła. Pasienie przez starszych powinno być Chrystusowym pasieniem przez nich. Nie jest trudno pojąć tę myśl. Słowa są proste, czyż nie? Ale żeby Chrystus pasł przez kogoś, potrzeba dwustronnego doświadczenia. Po pierwsze, trzeba naprawdę wiedzieć, czym jest Jego pasienie, Jego wszechzawiarająca czuła troska, bardzo dokładnie i osobiście. To takie rzeczywiste dla nas. Zdajemy sobie sprawę, że w danej kwestii jesteśmy chorymi owieczkami. Bardzo lubię hymn, który mówi: przyjdź i raduj się ze mną. Serce me było obolałe, ale spotkałem tego, który mnie zna i wie, jak uzdrawiać. Albo i mieliśmy złamane serce. Dlaczego Pan pozwolił, by tak się stało? Doprawdy nie wiem. I niczego nawet nie będę sugerował. Ale ponieważ to się stało, czy pozwolisz Panu, by Cię zdobył i przez Ciebie uzdrowił wielu innych, którzy mają złamane serce? Cokolwiek. Jakikolwiek aspekt pasienia ukazany jest w 34 rozdziale Księgi Ezechiela, staje się to dla nas prawdziwe. Po drugie, on dotyka się najgłębszej części naszej istoty, czyli naszego usposobienia. Kiedykolwiek owca spotka się z Twoim usposobieniem, zostanie zraniona. Któregoś razu brat Lee wymienił tego brata z imienia, ponieważ mógł to zrobić. Ja tego nie zrobię, choć on już odszedł do Pana. Zapytał: czy nie urządliło was jego usposobienie? Kiedykolwiek zatem wyłania się nasze ja, może być nawet prawe, gdy wyłania się nasze usposobienie, głębia naszego ja zrani owieczkę to, kim jesteśmy. Możemy mówić właściwie, możemy też nie wiedzieć, co powiedzieć, więc nie próbujemy. Pan nas pasie, a nasze usposobienie znajduje się na krzyżu, jest skruszone. Nie ma teraz przeszkód. I Pan jakoś wypływa do tej innej owcy, z jednej do innej. Dlatego to mówimy o społecz owcy, grasu w języku angielskim. Punkt D. Bardzo cenny. Jako pasterz naszych dusz, pneumatyczny Chrystus nadzoruje nasz wewnętrzny stan, troszcząc się o sytuację, w jakiej znajduje się nasza wewnętrzna istota. Przytaczamy tu werset 2:25 z pierwszego listu Piotra. Błądziliście bowiem jak owce. Czy to się stało w sferze zewnętrznej i powracamy po latach? Czy błądziliśmy w sferze wewnętrznej, co może nam się zdarzać codziennie, nawet kilka razy dziennie, i wróciliśmy, bo ktoś się za nas modlił, powróciliśmy do stróża i pasterza naszych dusz. Stróż to nie szpieg. Nie zajmuje się gromadzeniem informacji o naszym życiu prywatnym, by zaskoczyć nas przy Trybunale Sędziowskim. On nie jest taki. Jest teraz w naszym duchu. Właśnie teraz pneumatyczny Chrystus jest pasterzem w naszym duchu i stamtąd pilnuje naszego umysłu, emocji i woli. Właśnie teraz i według tego, co widzi, dba o nas. Zajmuje się naszymi odczuciami, naszą wolą, intencjami, motywami, umysłem, wyobrażeniami, pamięcią. Pewne wspomnienia nas dręczą. On nie jest psychologiem, ale otacza opieką nasze dusze. Wie, co dotkliwie przeżywamy w duszy. Pierwszy list Piotra to list traktujący o życiu chrześcijańskim, podporządkowanym Bogu. Wszyscy święci na całej ziemi cierpią. Cierpi ich dusza. Jak miło zatem mieć pasterza w duchu, dbającego o naszą duszę. Nasz duch to organ, za pomocą którego doświadczamy Chrystusa. Nasza dusza to organ, za pomocą którego głównie radujemy się Chrystusem. Kiedykolwiek pojawia się jakiś problem w duszy, ukróca się radowanie się Panem, chociaż możemy mieć jakieś doświadczenia. Pasterz zatem nie szpieguje nas, troszczy się o nas. Przypomina to pilnowanie. Nie szpieguje świętych. Oni czuwają. Również Księga Ezechiela powiada o straży nocnej. W Pańskim odzyskiwaniu potrzeba pełnić taką straż. Niektórzy, doznający samotności władzy przedstawicielskiej, stoją na murze i czuwają. Czuwają nad całym odzyskiwaniem. A ponieważ czuwają, otrzymują słowo od Pana i przemawiają do serc. Nadzorcy czynią to samo. A ponieważ czuwają w duchu miłości, pasą, zdają sobie sprawę, ta owca nie rosła przez 20 lat. Panie, istnieje jakaś wewnętrzna bariera. Nie będziemy się przymuszać, ale chcielibyśmy zadbać o Niego, spędzić z Nim czas, za Niego się modlić. Pasie nas, troszcząc się o dobro naszej duszy i sprawując nadzór nad stanem naszej wewnętrznej istoty. Zapytałem swoją synową o pewnego brata, który stracił żonę. Jak się miewa? Uczę się, nie jestem ekspertem. Gdy coś mi odpowiedziała, od razu wiedziałem. Znam to uczucie. To nieuniknione. Potrzebne do tego jest pasienie przez Pana. To niezmiernie cenne, że Chrystus jest pasterzem naszych dusz. On kieruje całym światem, ale wciąż ma serce do tego i umiejętność oraz czas, by paść nasze dusze. Punkt drugi. Ponieważ nasza dusza jest bardzo skomplikowana, zgodzicie się z tym? Ponieważ nasza dusza jest bardzo skomplikowana, potrzebujemy Chrystusa, który jest życiodajnym duchem w naszym duchu, by pasł nas w naszej duszy i zatroszczył się o nasz umysł, emocje i wolę oraz nasze problemy, potrzeby, a także rany. Niektórzy święci proszą o społeczność, mówią, że ktoś ich obraził, że próbowali przebaczyć, ale nie mogą. Muszą zdać sobie sprawę, że to tak naprawdę nie kwestia przebaczenia. Musicie sobie uświadomić, że powstała rana. W sercu jesteście skorzy, by przebaczyć, ale ponieważ rana nie została uleczona, wciąż to boli. Wciąż pozostaje to gorzkie uczucie. Niech Pan pasie nasze dusze, uzdrawia ranę w swoim życiu. Wówczas zdacie sobie sprawę, że przebaczyliście temu, kto was obraził. Miejsce, w którym się znajdujemy, nie jest doskonałe. Wpadamy na siebie, nieumyślnie ocieramy się o usposobienie innych. Takie rzeczy się dzieją. Potrzebujemy więc, by pasterz nas uzdrawiał, pasł nasze dusze, gdy pojawiają się problemy, gdy czegoś potrzebujemy i gdy nas zraniono. Bracia, nie postępujemy jak macho. Bóg ludzie nie zachowują się typowo jak mężczyźni. Jeśli czegoś potrzebujemy, przyznajmy się do tego pasterzowi. Przyznajmy się, że zadano nam ranę. Nie bądźmy twardzielami. Punkt trzeci. Jako pasterz naszych dusz, Pan odnawia naszą duszę i daje jej odpocząć. Punkt czwarty. 21 rozdział Ewangelii Jana, traktujący o pasieniu, stanowi zakończenie i zwieńczenie całej księgi. Pasienie jest kluczem do tej Ewangelii. Bradley zaznacza w studium krystalizującym Ewangelii Jana, że bez pasienia nie zagłębimy się za bardzo w tę Ewangelię i jej nie zrozumiemy. To klucz. Ewangelia Jana to księga o Chrystusie, który przychodzi i staje się naszym życiem dzięki pielęgnowaniu. Pielęgnowaniu nas oraz karmieniu. Pielęgnować innych to ich uszczęśliwiać i sprawiać, by było im przyjemnie i wygodnie. Karmić zaś to odżywiać ich wszechzawierającym Chrystusem. Pan chciałby was uszczęśliwić. Nie skupiajcie się na religijnej myśli, że chcecie być głębokimi wierzącymi. Och, jakże chciałbym być głębokim wierzącym. Aby być głębokim, muszę być żałosny. Ależ wcale nie. Bratni, jak prawdopodobnie wszyscy słyszeliśmy, na koniec złożył świadectwo, że zachował radość. Najgłębsi wierzący to ci, którzy zachowali swoją radość. Pan więc chciałby was uszczęśliwić i sprawić, by było wam przyjemnie i wygodnie. Punkt B. Po swoim zmartwychwstaniu Pan pasł Piotra i zlecił mu karmienie jego baranków oraz pasienie jego owiec. Posługa apostolska zostaje włączona do niebiańskiej posługi Chrystusa, żeby otoczyć opieką Boże stado, Kościół, prowadzący do powstania ciała Chrystusa. Wyniesiony na niebiosa Chrystus polecił apostołom, żeby z Nim współpracowali i zrealizowali Bożą nowotestamentową ekonomię. Apostołom. Gdy słyszymy to słowo, apostołowie, możemy myśleć o władzy. Reprezentują oni pańską władzę, jeśli są właściwi. Nie mają jej w sobie, ale może ona z nich wypływać. Reprezentują ją. On włącza posługę apostolską do swej niebiańskiej posługi, która jest posługą pasienia, żeby jego pasienie w niebiosach odpowiadało pasieniu na ziemi. To właśnie chciałby zobaczyć na tym spotkaniu, właśnie teraz. Zajmuje się pasieniem, ale na ziemi musi zaistnieć to coś, co jest sednem posługi apostolskiej, a mianowicie pasienie. W książce o witalnych grupach Bradley pisze, myślę, że to w tej książce, ale poprawcie mnie, jeśli mnie pamięć myli, że apostołowie, prorocy i ewangeliści, wszyscy oni pełnią funkcję pasienia, która jest podstawą ich posługi. Czytaliśmy 20 rozdział Dziejów Apostolskich. Paweł spędził w Efezie 3 lata. Powiedział, że nie uchylał się od niczego, że nauczał publicznie i po domach ze łzami. Możecie to sobie wyobrazić? Apostoł Paweł siedzi u was w pokoju gościnnym i wylewa przed wami siebie i płacze jedynie. Część z nas znała brata Lee. Wyobraźmy sobie, że gościmy go u siebie w domu. Oto sługa wieku, ale przebywa z wami i troszczy się o was. Też wylewa łzy, błaga was ze łzami w oczach. Tego się nie zapomina. To smutne, że niektórzy wstydzą się płakać. Nie płaczemy od tak sobie, ale nie powinniśmy się tego obawiać. Nie powinniśmy się wstydzić, jeśli tylko tak możemy zareagować. Jeśli tylko w taki sposób możemy wyrazić to, co odczuwamy w głębi siebie. Paweł w pewnym stopniu tak postąpił w Efezie. Nie mówię o tym, by odwiedzać siebie nawzajem i ryczeć wszędzie. To teatralność, to przejaw naturalnego życia. To nie coś wymyślonego przez umysł. To przejaw głębokiej troski. Jeśli chodzi o pasienie, posługa apostolska współpracuje z niebiańską posługą Chrystusa i czyni na ziemi to, co On czyni w niebiosach. Stajemy dobrze z czasem. Będziemy mogli też odpowiednio długo się dzielić. Wróćmy do pierwszego listu Piotra. Już powoływaliśmy się na wersety traktujące o arcypasterzu i starszych pasterzach, którzy mu podlegają i przez których, miejmy nadzieję, Chrystus pasie innych. Pierwszy list Piotra 5:2 mówi o pasieniu stada Bożego według Boga. Jak możemy paść kogoś, kto jest obok nas, według Boga, jeśli On znajduje się w niebiosach? Bóg, według którego pasiemy, nie może znajdować się jedynie w nas, ale musi być nami. To szczyt boskiego objawienia. Bóg stał się człowiekiem, by uczynić go Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. To za pośrednictwem życia Boga człowieka wszystko można wykonać. To wtedy możemy paść innych według Boga. Według Boga oznacza, że żyjemy Bogiem. Gdy jesteśmy jedno z Bogiem, stajemy się Nim i Nim jesteśmy, pasąc innych. Nasze ja trzeba całkowicie odstawić na bok. Musimy chcieć tracić życie duszewne. Robimy coś, co jest kłopotliwe. Coś, co wiąże się z ponoszeniem kosztów, ale nie wypełniamy obowiązku. Czynimy to z miłości do Pana. Jeśli mnie kochasz, paś moje owce. Czy mnie kochasz? Jak to wyrazisz? Paś ich, karm. Paść według Boga to paść według Bożej natury, Jego pragnienia, sposobu i chwały, a nie według własnego upodobania, pożytku, zamysłu i usposobienia. Pan mógł nas zbawić od upodobań, działania w swoim interesie i od własnych zamiarów, ale co z usposobieniem? Gdy ono się pojawia, wszystko przekreśla. Wielu z nas, szczególnie myślę o braciach i siostrach niosących odpowiedzialność, w jakimś stopniu doświadczyliśmy pasienia przez Pana i rozprawiania się z naszym usposobieniem. Pewnego razu zapytałem brata Lee, czy on by dotknął mego usposobienia. Miałem coś na myśli, gdy pytałem. On odpowiedział, że z pewnością by to zrobił. I zrobił to. Jestem mu tak wdzięczny za to, że chciał zainwestować w kogoś, kogo usposobienie nie było dla niego łatwe, że miał zdolność, czystość postępowania i głębię, by paść według Boga. Według Boga. Bez względu na to, co powiedział, czego się dotykał, jak głęboko otrzymywałem Boga. Paść według Boga to paść według tego, czym Bóg jest w swoich przymiotach. Aby paść według Boga, musimy się stać Bogiem. To logiczne. Musimy się stać Bogiem w życiu, naturze, wyrazie i funkcji. Musimy napełnić się po brzegi boskim życiem, radując się trójjedynym Bogiem, który jest zdrojem, źródłem i rzeką, żeby stać się całością boskiego życia, a nawet samym boskim życiem. To wytryskuje teraz, wzbiera ku życiu wiecznemu. Musimy się stać Bogiem w Jego przymiotach miłości, światła, sprawiedliwości i świętości. Nie znajdujemy odpowiedzi na własne problemy. Jak więc znajdziemy odpowiedź na problemy innych? Gdy oni przychodzą, nie szukamy odpowiedzi. Po prostu dajemy im Boga. Nie żeby próbować dawać im Boga, ale tak, by udzielać im miłości, życia, światła, sprawiedliwości, świętości. Tego im udzielamy. Musimy być powielaniem Chrystusa, Jego wyrazem, żebyśmy, gdy pasiemy, wyrażali Boga, a nie własne ja, z Jego usposobieniem i dziwactwami. Czy wiecie, że modliliście się o swoje dziwactwa? Wiecie o tym? Jeśli kiedykolwiek śpiewaliście hymn 15-16, to modliliście się o uwolnienie z dziwactw, ponieważ śpiewaliście: od mych dziwactw mnie wyratuj, od mych niezależnych dróg. Nasze dziwactwa to nasze wypaczone cechy. Wszyscy mamy pewne cechy stworzone, ale z powodu upadku uległy one zniekształceniu, wypaczeniu. Ale Bóg, który nas pasie, wie o tym. I przyjdzie taki czas, że może nie powie tego ustnie, ale wymierzy w to dziwactwo. Co Pan zaczyna, to i kończy. Zajmuje się szczegółami, gdy pasie. Musimy się stać Bogiem w Jego funkcji pasienia stada Bożego, według tego, czym On jest, Jego celu, jaki ma w swojej ekonomii. Co to za cel? Zbudować ciało Chrystusa w kościołach miejscowych. Pasienie przez nas, według Boga, powinno odpowiadać Bożemu celowi. Nie naszemu celowi, nie jakiemuś pomniejszemu celowi. Jeśli z tego nie wynika ciało, z pomocy troski, jakie udzielamy, coś zaniedbujemy w pasieniu, ponieważ Jego celem jest rzeczywistość ciała Chrystusa, zbudowanie tego ciała, a tym samym przygotowanie oblubienicy. Ostatni punkt, w mniej więcej 3 minuty. Na wieki będziemy doświadczać Chrystusa i radować się Nim jako wiecznym pasterzem. Przytaczamy tu wersety z Księgi Objawienia 7:16 i 17. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Punkt 6. Na wieki będziemy doświadczać Chrystusa i radować się Nim jako wiecznym pasterzem. Nie będziemy mieli raczej poczucia czasu, ale mówiąc z perspektywy czasu, gdy upłynie miliard lat, pasterz przyjdzie i będzie nas pasł i poprowadzi do źródeł wody życia i powiemy: nigdy się tym jeszcze nie radowaliśmy. To niesłychane, całkiem nowe. I to się nigdy nie skończy. On będzie naszym pasterzem na wieki. Będzie nas pasł i wprowadzał w istotę przetworzonego tu jedynego Boga. Chrystus, nasz wieczny pasterz, poprowadzi nas do siebie, źródeł wody życia, byśmy radowali się wiecznym udzielaniem trójjedynego Boga. Wody życia zostaną dostarczone, wody łez zaś otarte. Ponieważ Chrystus będzie pasł w wieczności, nie będzie łez, głodu ani pragnienia, tylko radość. Zauważcie, z jaką precyzją ten werset oznajmia. Otrze wszelką łzę. To nadzwyczaj czułe. Jeśli mam wam otrzeć łzy, to nie podejdę z wielkim ręcznikiem. Wezmę raczej delikatne chusteczki higieniczne. Będę musiał uważać, bo to blisko oka, ale zaufajcie mi. Rozumiem powód do łez, ale ocieram je i zamieniam w żywą wodę. I na koniec? Tak, to na wieki. Nie będzie łez. On będzie nas pasł na wieki. Ale jest werset, który mówi, że możemy tego obecnie doświadczać. To Psalm 84 o Syjonie i drogach na Syjon. Syjon jest rzeczywistością ciała Chrystusa. W życiu Kościoła idziemy na Syjon, który jest rzeczywistością ciała. Z jednej strony wzrastamy z mocy w moc. Z drugiej zaś, co nieuniknione, przechodzimy przez Dolinę Baka. Baka oznacza płacz. Nie tylko płaczemy, lecz także przechodzimy przez Dolinę Płaczu. Przechodzimy przez nią. Ale gdy przez nią idziemy, zamieniamy ją w źródło. Być może najwięcej słodyczy z pasienia otrzymujemy od tych drogich świętych, w których sercach są drogi na Syjon, którzy za cel obierają Boży cel. Ciało Chrystusa, ich wewnętrzny człowiek wzrasta z mocy w moc. W tym samym czasie jednak wróg im się sprzeciwia. Cierpią, kroczą doliną Baka, doliną płaczu. Ale im dłużej idą, tym bardziej ich płacz zamienia się w źródło. Kościół zaś otrzymuje od tych pasterzy, którzy są powieleniem Chrystusa, pasterza, otrzymują nie łzy, ale wodę życia. Oby Pan w formie wypełnienia pragnienia, jakie ma w sercu, uzyskał ciało, oblubienicę, królestwo, pasł duszę wszystkich świętych w odzyskiwaniu i powielił w nas siebie, byśmy wzajemnie siebie paśli. Wszyscy jesteśmy owcami, wszyscy pasterzami. W wyniku tego obopólnego pasienia zakończymy ten wiek, wkroczymy w nowe ożywienie, sprowadzimy Pana. Pasienie tego dokona. Pomódlmy się o to. Następnie podzielmy się.